Dzień dobry. Chciałabym wszystkich serdecznie przywitać na prezentacji wstępnych, niezaudytowanych wyników finansowych Grupy Banku Zachodniego WBK za 2016 rok. Są dzisiaj z nami pan Michał Gajewski, prezes zarządu Banku WBK S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., pan Eamon Crowley, CFO, pan Wojciech Skalski, szef obszaru rachunkowości finansowej, pan Artur Sikora, odpowiedzialny za PR. Ja nazywam się Agnieszka Carlos. Dobrzycka. O, sorry, I'm so sorry, Carlos. Pan Carlos Polajno, nasz kontroler finansowy. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Po kilku latach przerwy ponownie mam zaszczyt dołączyć do zespołu Banku Zachodniego WBK, który, jak państwo doskonale wiecie, jest jednym z liderów sektora bankowego w Polsce, który stale podnosi poprzeczkę, który ma silną pozycję kapitałową, stabilny i przewidywalny rosnący wynik finansowy. Ja oczywiście od lat również obserwowałem, mimo że byłem w innych instytucjach finansowych, obserwowałem kolejne sukcesy Banku Zachodniego WBK i całej grupy BZ WBK. Obserwowałem to, w jaki sposób wspiera klientów, jaką ma filozofię prowadzenia biznesu, jaką ma strategię, jak wspiera klientów indywidualnych, wspiera polskie przedsiębiorstwa, wreszcie również jak współpracuje z lokalnymi społecznościami. Muszę powiedzieć, że ten sposób prowadzenia biznesu, koncentrujący się na wspomaganiu rozwoju klientów, jest mi bardzo bliski i chcę go nadal kontynuować. Oczywiście dzisiaj się spotykamy po to, żeby rozmawiać o wynikach, które zostały osiągnięte przez grupę BZ WBK w 2016 roku. Grupa moim zdaniem zdyskontowała te wszystkie dobre rzeczy, które wydarzyły się w polskiej gospodarce, szczególnie te, które dotyczyły gospodarstw domowych, czyli wzrost wynagrodzenia, czyli program 500+, co się przełożyło na lepsze nastroje konsumentów, oczywiście bardzo niskie bezrobocie. Także jak państwo zobaczycie na cyfrach, potrafiliśmy to wykorzystać, rośliśmy w tym sektorze szybciej niż rynek, zarówno po stronie depozytów, po stronie kredytów, jak i funduszy inwestycyjnych, funduszy pod zarządzanie. Rok 2016 również był rokiem dużej presji zewnętrznej, bo to nie tylko niskie stopy procentowe, to nie tylko rosnąca konkurencja, również pozasektorowa, ale to również presja polegająca na nowych regulacjach. Oczywiście takim symbolem tego był podatek bankowy, ale to nie tylko do tego, jak państwo wiecie, się sprowadzało. My jako bank, jako grupa BZ WBK po prostu robimy swoje, wykorzystujemy te wszystkie możliwości, które mamy. Uważam, że źródłem naszej siły i tak naprawdę odporności na te złe czy presję, która jest wywoływana zarówno przez konkurencję, jak i regulatorów, to jest doskonale zdywersyfikowana działalność biznesowa całej grupy. Mamy wiele tych linii biznesowych, w każdej z nich mamy odpowiednią skalę, która nam daje możliwość i efekt szybszego rośnięcia i wykorzystania właśnie efektu skali, jeżeli porównujemy to z naszymi konkurentami. Rok 2016, wynik finansowy grupy należny akcjonariuszom to 2 miliardy 167 milionów. Dochody ogółem, jak państwo wiecie, 7,6 miliarda, które są na stabilnym poziomie. Jeżeli spojrzymy na wyniki z tytułu odsetek i prowizji, czyli w tak zwanej core działalności banku, to jest wzrost o 7%. Patrząc na same dochody odsetkowe, to jest 11%. Wyzwaniem były dochody prowizyjne, które właściwie utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2015, minimalnie się obniżyły. Również ten rok, oprócz dobrego roku, jeżeli chodzi o dochody banku, również był dobrym rokiem, jeżeli chodzi o zarządzanie kosztami. Także ostatecznie ten wskaźnik istotny, w którym zawsze byliśmy liderem, czyli wskaźnik kosztów do dochodów, to 46%. Pod względem sprzedaży, rozwoju biznesowego, to był dobry rok, jeżeli chodzi o obszar klienta indywidualnego. Rośliśmy w kredytach hipotecznych rok do roku, to jest 20%. Wartościowo to rok do roku wzrośliśmy o ponad 30%. Otworzyliśmy ponad 346 tysięcy kont dla naszych klientów. Chcę powiedzieć, że 60 tysięcy to już były konta otwarte w kanałach elektronicznych i to było tak naprawdę o 100% więcej niż wynik zeszłoroczny. Generalnie oczywiście idziemy z trendem i widzimy, jak klienci się zachowują, w jakich kanałach chcą być obsługiwani, w jakich kanałach chcą się z nami komunikować. Nasza transformacja, nasz program transformacji cyfrowej przynosi rezultaty i te duże inwestycje, które robiliśmy zarówno w kanały, nowe kanały dostępu, jak i te inwestycje, które w poprzednich latach robiliśmy w rozwiązania technologiczne typu Data Grid czy CRM, one przynoszą pierwsze efekty po stronie dochodów. To jest również pozytywna informacja na rok 2017, ponieważ uważam, że jeszcze przyniosą, ten potencjał jeszcze jest nie do końca wykorzystany i będziemy mogli i lepiej go wykorzystamy po stronie dochodowej w 2017 roku. 2 miliony naszych klientów korzysta z kanałów elektronicznych. 30% rok do roku wzrosła ilość klientów, którzy korzystają z kanałów bankowości mobilnej. Tak jak mówię, klienci głosują, można powiedzieć, nogami i rękoma, wybierając kanał, tak? 90% wzrosła ilość transakcji w kanałach mobilnych. W samym czwartym kwartale to było ponad 4,1 miliona transakcji, a w ciągu całego roku 13,3 miliona. Więc widać, klienci wybierają ten kanał, klienci chcą być obsługiwani w tym kanale. Linia biznesowa małych i średnich przedsiębiorstw, również rozwój, większa sprzedaż dla naszych lojalnych klientów, ale również pozyskiwaliśmy nowych klientów w bankowości korporacyjnej, wzrost szczególnie finansowania eksportu 8%, nowe linie biznesowe takie jak Food and Agri, dynamiczny rozwój, aktywa klientów wyższe w tej linii o 23%. Zanim oddam głos Imonowi, jeszcze kilka danych dotyczących wzrostu bilansu. Depozyty w banku rosło 11%, tak jak powiedziałem, więcej niż rynek. Kredyty o 8%, również więcej niż rynek. W obydwu tych pozycjach grupa ma ponad 10% udziału w rynku. Nasze bogactwo to ilość klientów. W całej grupie mamy 6,4 miliona klientów, w tym 2 miliony klientów cyfrowych. Jest to ogromny potencjał, cały czas, który będziemy wykorzystywać. Tyle może wstępu. Przekażę teraz Imonowi głos.
Thank you, Michał.
Dziękuję, Michał. Przejdźmy do strony 9. To jest tak naprawdę początek, pierwszy slajd, który pokazuje podstawowe wskaźniki. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Nasz zwrot z kapitału wynosi 12,8%. Jeśli odliczymy wpływ transakcji z Wizą, to wynosi 11,6%. To jest podstawowy poziom, w którym będziemy porównywać nasze wyniki, jeśli chodzi o ROE w 2016. tak naprawdę w 2017 powinien on przekroczyć 12%. Jeśli nic by się nie wydarzyło, gdyby nie było transakcji jednorazowych podatku bankowego, nasz wskaźnik ROE wynosił 14% i odnotowałby wzrost o 30 punktów bazowych. To pokazuje właśnie wpływ podatku bankowego na nasz zwrot z kapitału. I będzie to wyglądało podobnie też w całym sektorze. Nasz wskaźnik kredytów do depozytów na koniec grudnia wynosił poniżej 92%, a dla samego banku 84%. Także pozycja płynnościowa w zakresie dostępu do finansowania jest bardzo dobrze. I za chwilę też powiem, jak to wyglądało, jeśli chodzi o dochody odsetkowe. I ostatnia rzecz, wskaźniki kapitałowe. Nasz wskaźnik kapitałowy ogółem wynosił 15,1%, Core Equity Tier 1 wynosił 14,6%. Gdybyśmy ujęli wszystkie zyski do końca grudnia, to zysk dostępny do, które są dostępne do dystrybucji, to nasz wskaźnik kapitałowy ogółem wynosił 16,3%. Bardzo dobry, wysoki wynik, dobra pozycja, jeśli chodzi o możliwości generowania kapitału. I tak jak powiedziałem, 15,1% tak naprawdę nie pokazuje w pełni możliwości kapitałowych, jakie posiadamy. Gdybyśmy przeszli do strony 13, która pokazuje wyniki, jeśli chodzi o kredyty. Pan prezes wspomniał już o pewnych elementach, ale chciałbym jeszcze się do nich odnieść też. Kredyty brutto wzrosły 8%, natomiast wzrost na rynku wynosił mniej niż 5%, także wyprzedziliśmy rynek, jeśli chodzi o wzrost kredytowy i w kwartale ten wzrost wynosił o 1%. Także są to dosyć dobre wyniki, jeśli chodzi o sam kwartał. Oczywiście nastąpiła spłata kredytów nieruchomościowych, to obniżyło kredyty korporacyjne, natomiast zostało to skompensowane wzrostem, jeśli chodzi o MŚP i duże kredyty korporacyjne. Jeśli chodzi o SCB, wzrost kredytów brutto w samym BZWBK wynosił 8%, kredyty hipoteczne o 11%, ale tak jak prezes wspomniał już, kredyty złotowe wzrosły o 30%, jeśli chodzi o hipoteczne, a walutowe spadło o 7%. Kredyty gotówki, karty kredytowe wzrosły o 8%, MŚP leasing factoring o 12%. I tutaj bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o leasing, to można zobaczyć w załączniku. Jeśli chodzi o kredyty korporacyjne, GCB wzrosło o 2%. Z wyłączeniem kredytów hipotecznych SCB, to ten wzrost wynosił 15%. I w ciągu kwartałów SCB zawarło spółkę Joint Ventures z PSA Grupą, jest sprzedawcą samochodów i ten wzrost tak naprawdę będzie się pojawiał z tego tytułu w nadchodzących latach. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o samo SCB, portfel hipoteczny w SCB obniżył się o 60 milionów do około 700 milionów. Także to są kluczowe elementy dotyczące naszego portfela kredytowego, jeśli chodzi o wyprzedzanie rynku i jeśli chodzi o nasze udziały w rynku. Jeśli chodzi o fundusze klientów, tak jak powiedział pan prezes, nastąpił 11% wzrost depozytów powyżej wzrostu na rynku, który wynosi około 5,9%. Nasz wskaźnik LCR wynosi 145, a NSFR wynosi około 116%. Także jest to bardzo silny wynik. Dwa kluczowe komunikaty tutaj. Wzrost rachunków oszczędnościowych i bieżących wyniósł 11 miliardów. To jest główne źródło naszej bazy finansowania i widzimy tutaj też wyższą aktywność naszych klientów. Jest to wzrost o 22%, te 11 miliardów zmiany. Także widzimy, że na wzrost naszych depozytów terminowych wynosi tylko 1%, ale to jest strategia, którą cały czas realizujemy świadomie. Także klienci po prostu są bardziej zaangażowani w transakcje. Druga rzecz, o której chciałbym tutaj wspomnieć, to fundusze ARKA. Fundusze w zarządzaniu wzrosły o 6%. Wyprzedziliśmy naszych konkurentów, czyli inne banki uniwersalne działające w tym obszarze. Jeszcze będę mówił o wpływie na wynik z tytułu prowizji, w tym zakresie omawiając same prowizje, ale uważamy, że jest to dobry wynik i tak naprawdę podkreśla atrakcyjność naszych funduszy ARKA. Przechodząc do wyniku odsetkowego i marży odsetkowej netto, marża odsetkowa netto wzrosła o 6 punktów bazowych kwartał do kwartału i zostało to spowodowane wzrostem kredytowym, a nie po stronie pasywów. Natomiast jest to wzrost o 17 punktów bazowych rok do roku. Połowa z tego pochodziła z zarządzania pasywami, druga część z aktywów. Jest to wzrost o 11 w wyniku z tytułu odsetek 11% rok do roku i 5% kwartał do kwartału. Także to są dobre wyniki, jeśli chodzi o generowanie dodatkowej marży na naszych kredytach. To zostawia nam pewne rezerwy, jeśli chodzi o zarządzanie depozytami, pasywami w kolejnych kwartałach. I myślę, że tak jak mówiliśmy poprzednio, tutaj powinien następować zwrot około 1,3 punktu bazowego na kwartał. Przechodząc do kolejnego slajdu, jeśli chodzi o prowizję, wynik z tytułu prowizji rok do roku się obniżył o 1%. Natomiast uważamy, że w oparciu o analizy bankowe i analizy sektora, ten spadek w całym sektorze wyniesie 6%, w związku z czym w stosunku do konkurentów mamy bardzo dobry wynik. Główną przyczyną tego spadku były ubezpieczenia i dochody z tego tytułu, które obniżyły się o 9% rok do roku, głównie z powodu zmiany regulacji w zakresie ubezpieczeń. Uważamy, że w 2017 uda nam się to skompensować poprzez większą penetrację ubezpieczeniową naszej bazy klientów, a nasze prowizje kredytowe również spadły o 9%, głównie z powodu tego, że chociaż odnotowaliśmy wzrost wolumenów o 8%, ale w 2015 był to 10% wzrost, w związku z czym ten nasz wzrost wolumenów w 2016 był niższy i spowodowało to obniżenie wyniku z tytułu prowizji kredytowych. Inne aspekty, jeśli chodzi o prowizję, wolumen transakcji kartowych wzrósł o 18% rok do roku, o 8% do kwartału. Jeśli chodzi o wyniki z tytułu prowizji walutowych o 2% rok do roku, wzrost karty kredytowe 17%, rachunki i przelewy. Tutaj stabilny wynik z tytułu prowizji. Uważamy, że jest to dobry rozwój wyniku. Chciałbym też wspomnieć, że jeśli chodzi o wynik z tytułu prowizji w SCB, obniżył się on o 7%, głównie z powodu prowizji z tytułu ubezpieczeń i zmiany regulacji w tym zakresie. I również wyższą rezerwą na prowizje partnerskie w związku ze wzrostem sprzedaży. A tak naprawdę jest dobrze, ponieważ tak naprawdę ta prowizja jest płacona od wyników generowanych przez partnerów. Jeśli przejdziemy do kolejnego slajdu 17, mamy tutaj dochody brutto, tak jak już powiedział pan prezes, wzrost o 7,6 miliarda, 1% wzrostu rok do roku. Natomiast jeśli wyłączymy jednorazowe zyski, to ten wzrost wynosi 4%, jeśli chodzi o podstawowe wyniki dochodu brutto. Przede wszystkim jest to spowodowane o wzrost podstawowych wyników komercyjnych o 7%. Warto tutaj zwrócić uwagę, że mamy coraz więcej transakcji realizowanych z naszą bazą klientów. Generujemy lepsze marże i lepsze transakcje dodatkowe. I chociaż prowizje nie wzrastają mocno, widzimy tak naprawdę, że kluczowe linie odnotowują wzrost i będą wzrastać w 2017. Nie ma tutaj żadnych innych istotnych elementów, jeśli chodzi o pozostałe dochody. Przejdę do kolejnego slajdu, do kosztów operacyjnych. Bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o koszty ogólne i koszty administracyjne w kwartale, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty administracyjne, gdzie udało nam się obniżyć wydatki na marketing, na konsultacje. Mamy też lepsze zarządzanie kosztami transmisji danych i transferów. Także jest to spadek o 14% kwartał do kwartału i 7% rok do roku. Koszty pracownicze również mają niższą trajektorię, spadek o 2% rok do roku i wzrost o 1% kwartał do kwartału. Jeśli chodzi o pozostałe wydatki, tutaj mamy dwa aspekty. Pojawiły się pewne nakłady inwestycyjne, które zwiększyły obciążenie z tytułu amortyzacji, jak również też pewne koszty prawne i koszty rezerw wzrosły. Są to jednorazowe pozycje, które nie pojawią się w 2017. koszty ogólne i amortyzacja spadły o 2% rok do roku. W związku z czym dobra efektywność i nasz wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na poziomie 46%. Oczywiście naszą ambicją jest obniżenie tego wskaźnika. Natomiast poziom 46% jest lepszy niż w zeszłym roku. Jeśli chodzi o rezerwy i jakość portfela kredytowego, slajd 19. Jak widać na tym slajdzie, koszty kredytów obniżyły się do 70 punktów bazowych w skali roku. Możemy też zauważyć, tak jak już wspomnieliśmy przy ostatniej publikacji, że pierwszych dwóch kwartałach mieliśmy bardzo niski poziom rezerw, a w kwartał trzeci i czwarty odzwierciedlają może bardziej adekwatny poziom rezerw. Jeśli spojrzymy na wskaźnik kredytów niepracujących i wskaźnik pokrycia rezerwami, ten wskaźnik został obniżony do 6,8%, a wskaźnik pokrycia rezerwami do 50-90%. Wynika to z sprzedaży około 0,5 miliarda kredytów niepracujących, co miało wpływ na obniżenie wskaźnika pokrycia rezerwami, ponieważ były to mocno obrezerwowane sprawy. Również obniżyło to też poziom rezerw kredytowych, jakie odnotowaliśmy. Patrząc na rok 2017, myślę, że można rozsądnie zakładać, że w SCB to obciążenie będzie wychodziło 50 milionów w każdym kwartale, a przeprowadzą też sprzedaż portfeli niepracujących w ciągu roku. A jeśli chodzi o sam bank BZWBK, można założyć rozsądnie, że nasz koszt będzie wynosił około 50 punktów bazowych w ujęciu skonsolidowanym z SCB. Myślimy, że jest to wykonalne w przyszłym roku, w zależności od sytuacji na rynku. Może uda nam się obniżyć ten poziom, ale 80 punktów bazowych myślę, że to jest rozsądne założenie. Gdybyśmy mogli przejść do kolejnego slajdu, który pokazuje szczegóły sprzedaży kredytów niepracujących. Nie będę omawiał samych cyfr. Po lewej stronie widać, że zapłaciliśmy podatek bankowy na poziomie 387 milionów, 31 milionów w czwartym kwartale, a koszty związane z BFG pokazane są po lewej stronie. Gdybyśmy przejść do kolejnego slajdu, do mówienia zysków, slajd 21. Tak jak powiedział już pan prezes, porównywany zysk netto dla akcjonariuszy wynosił 2 miliardy 167 milionów, co stanowi wzrost 2% rok do roku. Natomiast jeżeli spojrzymy na zysk porównywalny, to jest właśnie ten wzrost o 12%. Efektywna stopa podatkowa wyniosła 28% w czwartym kwartale, ale to wynikało ze sprzedaży kredytów niepracujących, natomiast w całym roku było to 23,1%. Tak wyglądają podstawowe informacje finansowe. Możemy powiedzieć, że to był dobry kwartał, dobre wyniki z podstawowej działalności, jeśli chodzi o wyniki prowizyjne. Myślę, że one się jeszcze poprawią w 2017. Mamy dobre, efektywne zarządzanie bazą kosztową, jak i rezerwami, które były może nieco wyższe niż poprzedni kwartała. Natomiast stworzyliśmy rezerwy na szereg dużych spraw, a nadal to obciążenie wynosi w całym roku 75 punktów bazowych i obniżyliśmy nasze kredyty niepracujące dzięki sprzedaży portfeli wierzytelności. Dziękuję.
Zapraszam teraz do zadawania pytań. Proszę, Marcin.
Mam dwa pytania dotyczące kosztów. Po stronie kosztów koszty administracyjne wyniosły 320 milionów i myślę, że powiedziałeś, że tam było jakieś przeniesienie między CAPEX-em i OPEX-em, które mogło mieć wpływ na tę pozycję i uwolnienie rezerw. I mówicie, że koszty administracyjne spadły 14% w ujęciu rok do roku. Czy moglibyście nam powiedzieć, jaki jest realny za czwarty kwartał? Bez skorygowane o pozycje jednorazowe po stronie kosztów, ryzyka, sprzedaż portfela kredytów niepracujących wpłynęła na wskaźnik pokrycia, ale czy to miało wpływ na uwolnienie rezerw celowych oraz rezerw IBNR? Czy był też wpływ na na stronę przychodową. Więc najpierw odniosę się do drugiego pytania. Na stronie 20 zobaczysz, że PBT, jaki miała ta sprzedaż wpływ na PBT? To było 77 milionów. Czy to odpowiada na twoje pytanie, Marcinie? A jeżeli chodzi o koszty w ujęciu porównywalnym, mogę powiedzieć, że kwartał czwarty był dosyć wyjątkowy, jeżeli chodzi o koszty administracyjne. Więc chciałbyś zrozumieć, jaka by była nasza baza kosztowa ogółem, czy kosztów administracyjnych? W normalnym kwartale, w regularnym kwartale, jaka by była ta baza kosztowa? Więc ten wskaźnik run rate wyniósłby regularnie około gdzieś 350 milionów. Jedyna rzecz, o której tutaj muszę wspomnieć, nie wiemy, jaki wpływ będzie, jakie będą nowe składki na BFG w tym roku, więc nie możemy jeszcze tego oszacować, więc to może prowadzić do pewnego wzrostu. Ale myślę, że 350 to jest taki poziom na kwartał, który możemy założyć w tej chwili. Chciałbym jeszcze zapytać o wypłatę dywidendy. Mówiłeś podczas konferencji, że będzie wypłata dywidendy najprawdopodobniej. Co myślisz o kredytach hipotecznych w CHF we frankach szwajcarskich? Widzieliśmy takie rekomendacje, które penalizują te portfele we frankach szwajcarskich. Widzimy też rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej. Czy ty myślisz, że jest... Czy wy zakładacie w ogóle jakieś zachęcanie klientów do konwersji tych portfeli ze swoich kredytów we frankach szwajcarskich? Jeżeli chodzi o dywidendy, nie mamy tutaj formalnej decyzji, ale no, prawdopodobieństwo jest wysokie. Patrząc na nasze wskaźniki kapitałowe, kwalifikujemy się do 50% wypłaty. Są dwa kryteria, które mogą to zredukować. I pierwsza to jest udział kredytów walutowych pomiędzy 10 i 20%. Oraz udział kredytów we frankach szwajcarskich ogółem w portfelu kredytów walutowych. I one mogą wpłynąć na poziom wypłaconej dywidendy, ale formalna decyzja zostanie dopiero podjęta. I to stanie 17 lutego. Jeżeli chodzi o Komitet Stabilności Finansowej, Michał być może może się do tego odnieść.
Te rekomendacje, które zostały wydane, to są rekomendacje dla Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Ministerstwa Finansów. W tej chwili czekamy, aż te ciała do nas się zwrócą, szczególnie chodzi o Komisję Nadzoru Finansowego, z rekomendacjami. Te rekomendacje również mają dotyczyć wypracowania najlepszych praktyk w tym obszarze. My nie chcemy wyprzedzać innych i nie chcemy być tutaj pionierem, także czekamy na konkretne rekomendacje KNF-u i wtedy, obserwując również to, co się dzieje na rynku, będziemy podejmowali decyzje. Widać, że to idzie w kierunku tym, żeby tym klientom, którzy mają rzeczywiście te wskaźniki dotyczące wysokości raty do zadłużenia, czy dochodów do zadłużenia, żeby coś zrobić dla nich. I w tym kierunku, jak ja rozumiem, jak my rozumiemy, idą te rekomendacje, ale zobaczmy konkrety najpierw i wtedy będziemy podejmowali decyzję.
Łukasz Janczak, IPOPE, Asset
Securities. Czy możecie nam Państwo powiedzieć coś więcej na temat rezerw prawnych zaksięgowanych? Nie oczekujemy, żeby się pojawiły takie rezerwy. To było jednorazowe i nie oczekujemy powtórzenia się tych operacji.
Mamy jeszcze jakieś pytania? Tutaj jest... Bardzo. Tylko zapraszam do mikrofonu, dobrze?
Mateusz Grupa Erste.
Mateusz Grupa Erste Group. Chciałbym zadać pytanie na temat nowych rekomendacji KNF-u dotyczących dywidendy. Zakładając, że te nowe kryteria 1 i 2 zostaną zachowane, czy oczekujecie, żeby wasze udziały spadły poniżej 10 i 15% odpowiednio? Zakładając, że te kryteria zostaną jako obowiązujące tak, w kolejnym roku. Oczywiście zakładacie, że one pozostaną, ale nie wiadomo. Nie możemy komentować na temat przyszłych wymogów, ale myślę, że można całkiem fair powiedzieć, że długie kryterium jest dosyć trudne, ponieważ tak naprawdę dotyczy udziału 7-8 w hipotekach ogółem. Jeśli tak by miało to być dalej, to byłoby ta trudna pozycja. Nawet gdybyśmy mieli bardzo niewielki portfel, ale więcej niż 50% byłoby w 7-8, to jest dosyć trudne kryterium do spełnienia. Czy to jest znacznie powyżej tych 50%, czy będzie to w pobliżu? Tak jak ja rozumiem, będzie to podobnie jak w innych bankach, około 50%.
Say, even if the portfolio was quite small.
Mimo iż portfel był całkiem niewielki w naszym przypadku, tak czy tak, to kryterium stanowi duże wyzwanie. Heitenbank, chciałbym zadać pytanie na temat poprawy aktywów. Czy oczekujecie, że ona będzie nadal kontynuowana w przyszłych kwartałach? 80 punktów bazowych jako koszt ryzyka. O ile lepszy ten wynik może być w kolejnych okresach? Ten drugi element. Mówię 80 punktów bazowych, ale zawsze lubimy sprawiać niespodzianki pozytywne, ale oczywiście to wszystko zależy od warunków rynkowych i od tego, co się wydarzy. Ale myślę, że dla celów Państwa analiz te 80 punktów bazowych można przyjąć. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czego ono dotyczyło? Poprawy marży odsetkowej netto. Udało nam się zbudować płynność po stronie pasywów i uważamy, że istnieje pewna przestrzeń do poprawy marży, średniej marży z tytułu naszych depozytów, mając tą dodatkową płynność w roku 2017. Jeśli chodzi o same aktywa, będzie tutaj na to miało wpływ przede wszystkim struktura naszych aktywów. Działamy w pewnych kluczowych segmentach, gdzie generujemy podstawowe marże jak MŚP, leasing, kredyty gotówkowe, karty kredytowe. I to są obszary, w których uważamy, że jesteśmy w stanie jeszcze podnosić naszą marżę odsetkową netto. Jeśli spojrzymy na wzrost, to połowa tego wynikała z wzrostu po stronie aktywów. I jeśli ta tendencja się utrzyma, to będzie dobrze.
Proszę, Marcin.
Trochę lżejsze. Jak się wchodzi do banku, jest placówka i tam jest na ścianie pożyczka gotówkowa, która ma oprocentowanie 4% i RRSO na poziomie 38% w Warszawie. Takie państwo mają ofertę na placówce wywieszoną. Czy nie myślą państwo, że to jest troszkę zbyt agresywny produkt, jak na obecne czasy, w których, nie wiem, prowident dostał nagle domiar podatku prawdopodobnie dostanie za kilka lat i gdzie banki są coraz bardziej poddane presji regulacyjnej?
Oczywiście przyglądamy się, nasze ceny są też wypadkowymi tego, co jest na rynku. Zwracamy wielką uwagę na to, żeby być zgodnym z wszelkimi regulacjami. Nasz obszar compliance jest zawsze angażowany we wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące nowych usług, czy decyzje również dotyczące odpowiedniego price'owania. Nasza polityka i strategia dotycząca cen jest taka, żeby one były zawsze dla klienta jasne i oczywiste i dawały wartość. Przyglądnę się temu, prawdę mówiąc, nie zauważyłem, ale przyglądnę się temu. Ale nie przewidujemy, żebyśmy mieli z tym związane jakiekolwiek kłopoty.
Czy mamy jeszcze jakieś pytania na sali? Ja w takim razie przeczytam kilka pytań, które otrzymali przez internet w tej chwili.
Pan Weber, czy myślicie, że wzrost kredytowy w 2017 będzie niższy czy wyższy niż osiągnięcia w roku 2016? Nie tylko my myślimy, ale również jest to przekonanie na rynku, że wzrost kredytowy będzie niższy. Uważamy, że będzie to w naszym przypadku 6-7%, ale to może być mniej lub więcej. Natomiast kluczowa informacja jest taka, że chcielibyśmy odnotowywać wzrost w kluczowych obszarach, w których funkcjonujemy. Chcemy generować dodatkową sprzedaż wiązaną i dodatkowe transakcje. Widzimy, że PKB w czwartym kwartale może nie był taki zły, jak oczekiwaliśmy, około 2%. Także to będzie zależało też od poziomu naszej aktywności na rynku. W 2016 wyprzedziliśmy wzrost na rynku, więc uważamy, że 6-7% w przyszłym roku to jest poziom, którego powinniśmy oczekiwać.
Wyniósł około 2,2 miliarda złotych. Jaką część tego zysku stanowią zyski Santander Consumer Banku?
Okay, so the profit...
Więc zysk przed opodatkowaniem SCB, nie, po opodatkowaniu, przepraszam, zysk netto wynosi 476 milionów w 2016 roku. To jest 9% wzrost rok do roku. My posiadamy 60% udziałów w tej instytucji, więc kontrybucja do naszego zysku to jest około 286 milionów wynikających z naszych udziałów.
Jeżeli jest jeszcze jakieś pytanie na sali, to ostatni moment chyba już. Jeżeli nie ma, to bardzo Państwu serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie i zapraszam na nieoficjalną część spotkania.